Dziękujemy Ci za Ducha Twojego Świętego, który przemieszcza się po naszych sercach, porusza nasze wnętrza, dotyka naszej duszy. Dziękujemy Ci za tą możliwość bycia razem. Dziękujemy Ci, że możemy zanurzyć się w Twojej obecności, że niebo dotyka naszych serc, że przenika nas Twoja miłość. Dziękujemy Ci za ten cudowny czas, za tą chwilę, którą możemy spędzać razem ze sobą. Panie, że możemy wyciszyć nasze wnętrza przed Tobą, Panie, abyś Ty mógł coś szczególnego uczynić dziś wieczorem. Panie, Ty jesteś Bogiem cudów, Ty jesteś tym, który zmienia życie, Ty jesteś tym, który usuwa choroby z naszego ciała, Ty jesteś tym, który podnosi nas z ruin, podnosi nas z upadku, Ty jesteś tym, który tchnie w nasze wnętrza to, co dobre, to, co piękne. Dziękujemy Ci za Twoje piękno, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś. Dziękujemy Ci za krzyż Golgoty. Dziękujemy Ci, że z krzyża Twojego płynie życie, Panie. Dziękujemy Ci, że dzisiaj jesteśmy na tym miejscu po to, by doświadczyć szczególnego dotknięcia niebios, abyśmy wyszli dziś wieczorem z tej sali, z tego spotkania, przemienieni Twoją mocą, dotknięci Twoim duchem, podniesieni, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś. Kochamy Ciebie, Jezu. Kochamy Ciebie, Jezus. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Duch Boży pokazuje mi w moim sercu, że jest tutaj ktoś pośród nas, kto nie miał łatwych dni, nie miał łatwego tygodnia. Jest ktoś, kto potrzebuje takiego wewnętrznego dotknięcia Bożego. Jest ktoś, kto potrzebuje, aby Pan w szczególny sposób przeniknął teraz Twoje serce, Twoją duszę. Przeniknął Twoje zmagania i za tym niesie ze sobą Pan uzdrowienie dla Twojego życia, uzdrowienie dla tych sytuacji, w których jesteś. Bóg Cię kocha. Bóg jest dobry dla Ciebie. Jest Ojcem Niebiańskim, który wyciąga ku Tobie swoją rękę. I chce Ci Pan powiedzieć, że dobrze Cię zna i wszystko wie. I że dzisiaj z uzdrowieniem przychodzi do Twojego serca, do Twojego życia. To, co było, było trudne, było ciężkie, przerastało Ciebie, ale On Cię podnosi dzisiaj. Powstajesz w imieniu Pana. Powstajesz w imieniu Pana. Bóg jest tutaj obecny pośród nas. Jest obecny w swojej mocy. Alleluja Ci, Jezus. Pochylmy nasze głowy przed Panem jeszcze na minutę. Jeśli Bóg mówi do Twojego serca teraz, jeśli Bóg mówi do Twojego życia, mówi to Słowo, posyła to Słowo do Ciebie, tam, gdzie stoisz, może przyjść Boże uzdrowienie do Twojego życia, do Twojej potrzeby, do Twojego zmagania. Bóg jest z Tobą, jest przy Tobie. Jeśli pragniesz wziąć teraz od Pana, wziąć chcesz od Boga pomoc, pomoc pewną, przyjąć Boży cud, tam, gdzie stoisz, możesz to przeżyć. Bóg jest kochający Bogiem. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, że jesteś. Chcemy być wrażliwi na Ducha Świętego. Inaczej to nie ma sensu. Chcemy być wrażliwi na to, co Bóg chce czynić pośród nas. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jezus. Jeśli to jesteś Ty, jeśli Bóg mówi do Ciebie, tam, gdzie stoisz teraz, otwórz swoje serce przed Panem. Jeśli mamy teraz głowy opuszczone czy przymknięte oczy, to podnieś rękę, daj mi znak, że do Ciebie Bóg dziś mówi. Dziękuję Ci, Panie. Panie, Ty widzisz podniesione dłonie. Ty widzisz te osoby, które potrzebują Twojego dotknięcia, zmiany życia, ingerencji, Twojej nadprzyrodzonej ingerencji. Panie, niech stanie się cud teraz w życiu każdej z tych osób. Panie, ja błogosławię każdą osobę. Ja błogosławię każdą osobę. Bez względu na to, przez co przechodzili w ostatnich dniach. Panie, Ty jesteś Bogiem nowych początków. Ty dajesz kolejną szansę. Ty podnosisz nas, Panie. W imieniu Jezusa bądźcie błogosławieni. Niech uspokoi się Wasze serce. Niech przyjdzie Boży pokój. Niech objawi się Boża moc i Boża chwała w waszym życiu. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. Bogu oddajmy chwałę. On jest godzien chwały. Amen. Usiądźcie, kochani. Wow. Dobrze jest być z wami. Tak jak to było wczoraj byłem z wami, rok temu. Ile było kobiet na spotkaniu wczorajszym? Wow, pół tej sali. Wszystko, co mówiła moja żona, było prawdą. Było super? A mówiła coś fajnego o mnie? Tak? Bo nie chciały mi nic powiedzieć. Sylwia, Gosia, nie chciały nic powiedzieć. Także zachowały tajemnicę tego spotkania. Bardzo się cieszę, że mogę być z wami. Bardzo się cieszę, że po 2 tygodniach znów jestem na niemieckiej ziemi. 2 tygodnie temu odwiedziłem niektóre miejsca. Byłem w Düsseldorfie, byłem w Wuppertalu i byłem w Mannheim. Mieliśmy tam wspaniałe nabożeństwa. Jakoś coraz bardziej moje życie kieruje się w stronę Niemiec. Nie wiem czemu. Bardzo też cenię sobie Polonię niemiecką, tutaj, która mieszka w Niemczech, Polaków, którzy mieszkają w Niemczech, bo czynicie dobre rzeczy dla Pana. I widzę, że Bóg czyni dobre rzeczy wśród Polaków w Niemczech. Było to wielką radością dla mnie. 2 tygodnie temu, w niedzielę, mogłem powołać do istnienia kolejny polski zbór. Mogłem ordynować, pomodlić się o błogosławieństwo dla lidera tej grupy, który został pastorem w BFP, został pastorem polskiego zboru i wraz z pastorami niemieckimi, a także z pastorem zboru w Düsseldorfie mogliśmy błogosławić Janusza Jarosika, który został kolejnym pastorem zborów tutaj w Niemczech, polskiego zboru. Było to wielkie przeżycie, wielkie błogosławieństwo. I Pan był obecny, była to przepiękna uroczystość. Pastorzy niemieccy pytali mnie, czy wszystkie powoływania zborów i ordynacje w Polsce tak wyglądają. Pytam się, a dlaczego pytacie? No bo to było takie piękne, takie niesamowite, takie wzruszające. Ja mówię, wszystkie. Byli poruszeni, także mieliśmy bardzo, bardzo dobry czas. Także bardzo dobrze rozwija się grupa polska w Wuppertalu. Oczywiście wszyscy prosili mnie, abym przekazał wam serdeczne pozdrowienia. Gdzieś tam mieli wiadomość, że też będę u was w Hamburgu. Pytali mnie o to i prosili, abym was pozdrowił, a więc macie serdeczne pozdrowienia od Polonii, z Düsseldorfu, z Wuppertalu, z Mannheim. I wierzę, że modlą się też o was. Prosiłem ich o to, aby błogosławili waszą służbę, rozwój tutaj kościoła wśród Polonii i niech Bóg czyni piękne, wspaniałe, cudowne dzieła pośród was. Przywożę wam też serdeczne pozdrowienia z Polski. Ostatnie 2 tygodnie byłem w Polsce, dużo podróżuję, dużo się angażuję w różne działalności w Polsce. Też prowadzę zbór. Od zboru w Jastrzębiu-Zdroju przywożę wam serdeczne pozdrowienia. Wierzę, że ten weekend, zresztą mamy teraz taki dobry czas, dużo czasu poświęcamy na modlitwę. Też jakby poszerzamy wizję naszego działania. Pan Bóg pozwolił nam w tym roku dokonać remontu naszego budynku i też zrobiliśmy nową salę naszych nabożeństw. To było wielkie wyzwanie dla nas. Ale mamy bardzo nowoczesną salę multimedialną z oświetleniem estradowym, z całym wyposażeniem potrzebnym do współczesnego działania. I powiem wam, że jestem bardzo dumny i bardzo wdzięczny Bogu z wierzących w Polsce, z braci i sióstr Kościoła, bo wszystko, co zrobiliśmy, zrobiliśmy za swoje pieniądze, ze składek wszystkich ludzi z Kościoła i było to piękne dzieło. Przekazują wam serdeczne pozdrowienia i wierzę, że też w ten weekend trwają w modlitwie o was i błogosławią wasze dzieło, waszą służbę. Tak wdzięczny jestem Bogu za zbór, który rozumie moje powołanie, moją misję, moje podróże, moje usługiwanie, nie tylko na tym polu własnym, w swoim kościele, ale także w Polsce i poza granicami Polski. Serdeczne pozdrowienia od naczelnego prezbitera Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, od Marka Kamińskiego. Bardzo mnie prosił, abym was pozdrowił. Od Naczelnej Rady Kościoła modlimy się o Polonię. Zastanawiamy się, aby też od nas z Polski był ktoś, kto by wspierał was, koordynował, pomagał wam w pracy. Myślę, że w przyszłym roku takie decyzje zapadną i też będziemy was wspierać i będziemy pomagać. Zależy nam na tym, aby powstawały polskie zbory w Niemczech. Jest nowa emigracja. Kiedy byłem w Wuppertalu, takie świadectwo, miałem możliwość usługiwać też duszpasterstwo indywidualnie wielu ludziom, ale ta grupa polska w Wuppertalu przy niemieckim kościele robią taką piękną pracę. Pan Bóg położył im na sercu, aby organizować kurs języka niemieckiego dla tej ostatniej emigracji. A więc robią kurs języka niemieckiego w kościele, który udostępnia im kościół niemiecki, w oparciu czy na fundamentach Biblii. Mają taki kurs opracowany, pedagogiczny. Przychodzi do 70 osób. A więc kiedy mieli długą przerwę i była kawa i ciasto, to później po tej długiej przerwie zaprosili mnie ci pedagodzy, abym podzielił się na tym kursie języka niemieckiego świadectwem. I króciutko usłużył słowem. Opowiedział trochę o misji w Indiach. Przeciągnęło się to do pół godziny. Powiem wam, że tak dobrze mi się dawno nie mówiło. Było tam około 50 osób. Zupełnie z zewnątrz. I kiedy dzieliłem się tym, co Bóg uczynił w moim życiu, mieli oczy i buzie otwarte. Chłonęli każde słowo. Później dwie osoby zostały na nabożeństwie na 18. Oni ten kurs mieli już od 12 w południe. Jedna z nich oddała życie Jezusowi Chrystusowi. To jest piękne dzieło. Bóg czyni dobre rzeczy. I wierzę, że będzie was błogosławił. Dzisiaj nie będę się dzielił wiele na temat misji w Indiach. Wiem, że jutro jest taki czas. I jutro, kiedy przyjdziecie, chciałbym wam też podziękować, robię to też i dzisiaj, za wasze modlitwy i wsparcie. W tym roku odbyłem 5. podróż misyjną do Indii. Jestem bardzo mocno zaangażowany w misję w Indiach i w pomoc sierotom, a także pastorom i ich rodzinom. A wy także na ten wyjazd, który miał miejsce w tym roku, się dołożyliście poprzez waszą ofiarę, poprzez wasze modlitwy, poprzez wasze wsparcie. I jutro chciałbym trochę wam opowiedzieć o tym, co Bóg czynił, a czynił niesamowite rzeczy. I jutro także chciałbym wam zaprezentować, wiem także od braci, od brata Andrzeja, że też jutro planuję zbór zebrać składkę, zebrać ofiarę na misję. Będę wam za to bardzo wdzięczny. I chciałbym, abyście to zrobili po wysłuchaniu tego raportu misyjnego i abyście to zrobili z serca wolności, bo pomoc ta, wasza pomoc jest wielka. Ale jeszcze jedną rzecz jutro chcę zrobić. Miało to być dzisiaj, ale zapomniałem. Po prostu chyba się starzeję. Zapomniałem zabrać i przywieźć na to nabożeństwo. Mamy u siebie w zborze od 2 lat wspaniałą rodzinę. Oni są z Czeskiej Republiki. To są Czesi. Polacy, ale mieszkający w Czechach. Ich dzieci tam się urodziły. Posługują się 2 językami. Mówią po polsku i po czesku. I od 2 lat są u nas w kościele. Jest to 9-osobowa rodzina. Mają czworo adoptowanych dzieci swoich i 3 adoptowanych dzieci romskich. Są niesamowicie Bogu oddani i cała rodzina To są muzycy. Są zaangażowani w służbę. Wszyscy grają na różnych instrumentach, śpiewają. Mają studio nagrań. I nagrali już drugą płytę. Nagrali drugą płytę w języku polskim. Jest to płyta cegiełka, aby wspierać sieroty w Indiach. Nagrali kolędy w zeszłym roku, a w tym roku nagrali pieśni autorskie, wszystkie swoje kompozycje i aranże muzyczne, profesjonalnie, bardzo dobrym, na dobrym poziomie wykonaniu. I mam takie płytki, aby je też wam sprzedać. Nie podarować, ale sprzedać. Jako cegiełki na misję w Indiach. Trzy płytki to jest utrzymanie jednego dziecka w sierocińcu przez miesiąc. Trzy płyty CD. Ja wiem, że dziś nagrywa się na innych nośnikach, można zgrywać swojego smartfona, można na różnych flaszach, pendrive'ach nagrywać muzykę, ale płyta jest pewną pamiątką. Ma swoje etui, jest pod tytułem Kropla i odnosi się to do jednej kropli krwi Jezusa, która może zmienić całkowicie życie człowieka. Pieśni są przekazem ewangelizacyjnym. Są o mocnej treści, pięknie melodyjnie zrobione. Jeśli jutro będziemy mogli, to puścimy przed nabożeństwem fragment płyty, abyście mogli posłuchać, a później ją nabyć. I kiedy byłem w Wuppertal, kiedy byłem w Düsseldorfie, to sprzedawaliśmy je po 10 euro i wszystkie te pieniążki zostały przekazane, czy zostaną przekazane podczas mojej przyszłorocznej podróży do Indii na misję do jednego z sierocińców, aby tam te dzieci, chłopcy czy dziewczynki miały wsparcie z Polski. I to jest piękne dzieło i piękna służba. Jutro powiem więcej. Przyjdźcie, jeśli możecie coś poświęcić na to dzieło, to bądźcie przygotowani i wierzę, że Pan będzie nam błogosławił. A dzisiaj chcemy przeżywać Pana i Boga na tym miejscu. Dzisiaj pragniemy, aby Jego Słowo dotknęło naszej duszy, naszych serc. I dzisiaj wierzę, że Bóg chce do nas mówić i ma coś szczególnego przygotowane dla każdego z nas. Amen? Pan Jezus jest tu. Wiecie, ja jestem zawsze tym bardzo wzruszony, kiedy mówię, że Jezus jest tu, jest pośród nas. Ta świadomość obecności Jezusa powoduje, że wszystko się zmienia. Kiedy czytam Ewangelię, kiedy czytam Nowy Testament, to jestem poruszony tym, co działo się tam, gdzie był Jezus. Ja wierzyłem zawsze od początku mojego zbawienia, a nawróciłem się 35 lat temu. Wierzyłem od początku mojego nawrócenia, że jeśli Jezus jest w moim życiu, to nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko może się wydarzyć. Jezus czyni różnicę. Jest żywy, wspaniały, jest cudowny. Chyba w niedzielę teraz, kiedy głosiłem słowo, kiedy mówiłem o miłości do Boga, kiedy wołałem do Kościoła, że powołani jesteśmy, aby ponad wszystko, ponad wszystkie inne rzeczy i wszystkich innych ludzi kochać Boga z całego serca. Żyć miłością do Niego, która nigdy nie gaśnie, nigdy nie ustaje. Chcę żyć tą miłością do Jezusa. Bo to jest najpewniejsza miłość. To jest miłość, która jest odwzajemniona. Jego miłość w stosunku do mnie jest bezinteresowna, bezwarunkowa. Moja, niestety, jest warunkowa. Jest uwarunkowana tym, że przyjąłem z łaski to, co uczynił dla mojego życia. I to spowodowało, że pokochałem Boga, pokochałem Jezusa całym sercem. Ale Jego miłość była bezwarunkowa. On mnie kochał, kiedy byłem grzesznikiem, kiedy byłem młodym człowiekiem, młodym łobuzem, rozrabiaką, kiedy byłem człowiekiem rozbitym przez różnego rodzaju nałogi, hazardy. On mnie kochał i oddał życie za mnie. Tak samo kocha Ciebie, kocha każdego z nas. Bóg jest dobry. Amen? Bóg jest dobry. Ponad wszystko, co dzieje się w tym świecie, Bóg jest dobry. Ponad wszystkie wyzwania, które mamy, Bóg jest dobry. ponad każdy niepewny dzień, który musimy przeżyć. Bóg jest dobry i On może uczynić daleko więcej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. To jest moje przesłanie. Dzisiaj tak czułem, tak się modliłem, przygotowywałem, aby o tym mówić, że Bóg może uczynić daleko więcej, niż jesteś sobie w stanie wyobrazić, sam stworzyć, sam przygotować. Bóg może uczynić daleko więcej, bo takim jest Bogiem. Amen? Powiedzmy głośno, Bóg jest dobry. Ja wiem, że głośniej to potraficie powiedzieć. Bóg jest dobry.
Bóg jest dobry.
Bóg jest dobry.
Bóg jest
pośród nas.
Bóg jest pośród nas.
Amen. On jest na tym miejscu. On pragnie dotknąć naszego życia i On pragnie uczynić cuda w naszym życiu. Jesteście gotowi na Jego słowo?
Amen.
Kiedy będę was prosił, byście powtarzali, to powtarzajcie. To są takie nowe techniki kasnodziejskie. Jak kasnodzieja jest zmęczony albo nieprzygotowany, to każe publiczności po 10 razy powtarzać pewne zdania i tak czas leci. Żartuję, oczywiście to było tylko na początek. Przeczytamy z listu do Efezjan 3:20. Możemy przeczytać 3:20 i 21. To jest słowo, które kiedyś bardzo mocno przeżyłem. Wygłosiłem kilka kazań na temat tego słowa. Dziś do niego wracam, bo takie mam wewnętrzne odczucie, aby z wami się tym słowem dzielić. I nie ukrywam, że dla mnie przez te wszystkie lata życia z Bogiem ta obietnica, bo to jest obietnica, jest jedną z najwspanialszych obietnic Nowego Testamentu dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Ta obietnica, o której mówi apostoł Paweł, którą cytuje apostoł Paweł w swoim liście, ta obietnica jest obietnicą, która pomaga nam w naszym życiu doświadczać tego, że Bóg jest ponad wszystkim i ma moc uczynić daleko więcej, niż ja jestem w stanie. Amen? Niż ja jestem w stanie pomyśleć, niż ja jestem w stanie sobie przygotować, wyobrazić, nawet niż jestem w stanie się pomodlić, bo Bóg jest większy niż nasze modlitwy. Czy wierzysz, że może uczynić więcej, niż ty się modlisz? Czasami nasze modlitwy ubieramy w różne słowa i mamy różne wyobrażenia. Pomyśl przez chwilę o jakiejś rzeczy nieosiągalnej przez ciebie. Pomyśl przez chwilę o czymś, co przerasta zupełnie twoje możliwości. Pomyśl o czymś i wyobraź sobie, że Bóg może uczynić daleko więcej. Wiecie, kiedy to czytam, kiedy przeżywam ten tekst, jestem poruszony. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen? Niesamowity Bóg. Cudowny Pan. Kiedybyśmy przejrzeli cały trzeci rozdział listu do Efezjan, będziemy do tego listu do Efezjan, trzeciego rozdziału, dzisiaj się odnosić. Kilka myśli chcę wam przekazać. To gdybyśmy zajrzeli na pewne fragmenty, to odkryjemy, że apostoł Paweł ten tekst cytuje w pewnym kontekście. Że to nie jest jakieś słowo wyrwane i nie utożsamia się z innymi myślami, które apostoł Paweł przekazuje do ludzi. Tak naprawdę apostoł Paweł rozpoczyna przesłanie dla człowieka, przychodząc ze słowem zachęty. Ilu z was zgodzi się ze mną, że w tym świecie, w którym żyjemy, jest tak mnóstwo zniechęcenia, jesteśmy tak bardzo niepewni, tak wiele obaw się pojawia, nieprawdaż? Żyjemy w takich czasach. Kiedy leciałem do Mannheim, właściwie do Düsseldorfu, 2 tygodnie temu, i kiedy wystartowaliśmy z Katowic, Akurat tak się złożyło, że samolot nie był pełny i miałem parę miejsc obok siebie wolnych. I miałem taki dobry czas z Bogiem podczas lotu. Wiecie, można mieć dobry czas z Bogiem podczas lotu. Czytałem sobie Biblię, też Bóg dał mi słowo. I w pewnym momencie, kiedy tak zamknąłem oczy i siedziałem przy oknie i tak patrzyłem na te przestworza i modliłem się, dziękowałem Bogu, nagle moje serce ogarnął ogromny strach. Przyszedł taki lęk, przyszedł taki niepokój. I wtedy Bóg zaczął mówić do mojego serca. I wtedy Pan powiedział, że będziemy oglądać, że ludzkość będzie oglądała straszne rzeczy. Że będzie oglądała tragedię, będzie oglądała ból, łzy, krew. Nie pomyślałem. Nie miałem tego objawione, ale w tym takim przejęciu zacząłem się modlić. Panie, chroni nas, Ty jesteś ponad wszystkim. Ty jesteś większy niż to wszystko, co się dzieje wokół nas. Nie miałem pojęcia, że już wieczorem, w tym piątek, dotrą do nas takie wieści, że w Francji, w Paryżu zginie 130 osób na ulicach tego miasta, którzy wyszli na spokojne wieczorne imprezy czy spacery. W takich czasach żyjemy. I jest wiele zniechęcenia, jest wiele presji na nasze życie, jest wiele ataków na nasze życie, ale apostoł Paweł mówi do Kościoła, abyśmy nie upadali na duchu. To jest w trzecim rozdziale listu do Efezjan. Wy nie upadajcie na duchu, wy nie poddawajcie się zniechęceniu, nie poddawajcie się trudnościom, bo ja jestem z wami. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Amen? Jeśli Bóg z nami. Dlatego dziś wieczorem każdy z nas, kto tutaj jest, niech zada sobie pytanie, czy Bóg jest ze mną? Czy do Niego należę? Czy moje życie jest w Jego rękach? Czy ten, który jest Panem wszystkiego, który wszystko kontroluje, mimo tego, że dzieją się takie tragedie na tej ziemi, jest moim Panem, jest moją ostoją, jest moim życiem. On Cię kocha i On pragnie Cię zbawić. On pragnie Ci pomóc. On pragnie dotrzeć dziś do Twojego serca. I kiedy patrzymy na ten werset, ciągle go tutaj mamy, jest tutaj pokazana pewna kolejność, która jest bardzo ważna. Jest pewien porządek. Bóg jest Bogiem porządku. Zgodzicie się ze mną? Bóg jest Bogiem porządku. I On pokazuje tutaj pewien porządek. Temu zaś jest tutaj mowa o wszechmocnym Bogu, o Zbawicielu, o tym, który ma moc na niebie i na ziemi. Należy się wszelka chwała. Bogu należy się wszelka chwała. Bogu należy się wszelka cześć. Problemem współczesnej ludzkości jest to, że zaprzestali dziękować Bogu za wszystko. Że przestali dziękować ludzie Bogu za to, kim jest i za to, że człowiek jest, że człowiek żyje. Jemu należy się chwała, Jemu należy się cześć. Ale dalej jest powiedziane, że w tym porządku, który Bóg ustanowił, jest Jego działanie w życiu człowieka według mocy działającej w nas. Jeśli pytasz mnie, gdzie Bóg działa i gdzie Go mogę znaleźć, możesz Go znaleźć w drugim człowieku. Możesz Go znaleźć w nas. Możesz Go znaleźć w Kościele. Bóg pragnie mieszkać w naszych sercach. Bóg pragnie mieszkać w naszym życiu. Kiedy Bóg zaczyna mieszkać w nas, kiedy Jego moc zaczyna nas wypełniać, całe spojrzenie na życie, cała konfrontacja z życiem ma zupełnie inny wymiar. Według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Według mocy działającej w nas. Jaka moc dziś działa w Tobie? Jaka moc dziś wypełnia Twoje serce? Jaką siłą kierujesz się na co dzień? Bóg chce, aby to była Jego moc, moc Jego Ducha Świętego. aby wypełniał nas Jego Boży Duch, abyśmy byli napełnieni Jego obecnością. I oto w tym porządku widzimy, że jeśli Bóg działa w nas, jeśli przejawia się w nas, to wtedy także ta moc jest działająca na zewnątrz. Bóg zaczyna czynić według tej mocy niesamowite rzeczy wokoło nas. Zaczyna dotykać naszych bliskich, naszych rodzin, zaczyna dotykać ludzi, z którymi rozmawiamy, zaczyna przenikać do myśli i do serc tych, którym opowiadamy o Jezusie. Jeśli pozwalamy Bogu działać w nas, to także Bóg dotyka różnych potrzeb, które mamy. I dzieją się cuda. Bóg zaczyna czynić cuda. A więc kiedy patrzymy na trzeci rozdział listu do Efezjan, to widzimy taką kolejność, którą chcę wam dziś przedstawić. Że moja duchowa moc, duchowe życie zależne jest od tego, co wypełnia moje wnętrze, co wypełnia moje serce. Zaczyna poszerzać Bóg granice mojego wnętrza, mojego serca, mojej duszy. Kiedy zaczyna poszerzać te granice i wypełnia mnie swoją mocą, to wtedy dzięki tej mocy działającej we mnie zaczynają się dziać rzeczy na zewnątrz. Jeśli chcesz widzieć Boga w działaniu, pozwól Mu działać w sobie. Pozwól Mu działać w swoim sercu. Zaproś dziś Jezusa. Zaproś Ducha Świętego do swojego wnętrza. A staniesz się chodzącą mocą Bożą. Ja w to gorąco wierzę. Możemy takimi być. I według tej mocy działającej w nas, Bóg zaczyna czynić rzeczy na zewnątrz nas, w naszym życiu, w naszej pracy, w naszej służbie, w naszym powołaniu. Ale to wszystko zależy od mojej duchowej więzi z Bogiem, od mojej społeczności z Nim, od moich relacji z Nim. Ostatnio powiedziałem w kościele, jak to jest naprawdę w naszym życiu, jak poukładane mamy priorytety. Jak to jest? Czy my naprawdę najpierw szukamy Królestwa Bożego, aby wszystko inne było nam dodane? Czy najpierw szukamy tego, co potrzebujemy, co powinno być nam dodane, a na końcu, jeśli starczy czasu, na deser to Królestwo Boże? Ta kolejność jest wielkim błędem. I to jest tragedia współczesnego chrześcijaństwa. Pan Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Miejcie społeczność ze swoim Stwórcą. Żyjcie w miłości do Boga, a wszystkie inne rzeczy będą wam dodane. Taka jest kolejność. I chcemy się tej kolejności przez chwilę przyjrzeć. A więc po pierwsze, apostoł Paweł zachęca nas do życia z Bogiem. To jest moje pierwsze przesłanie. Pierwsza myśl. I wierzę, że gdy staniemy dzisiaj do modlitwy, pomodlimy się, aby każdy z nas, kto jeszcze nie pojednał się z Panem, mógł go przyjąć do swojego serca. Każdy z nas, kto zaniedbał społeczność z Bogiem, odnowi te relacje i postawi na pierwszą miłość do Jezusa Chrystusa, do Boga, do mojego Królestwa. Czytamy w liście do Efezjan w 3 rozdziale, 15, 16 i 17 wiersz. I w tych słowach apostoł Paweł tak określa swoją myśl, swoją zachętę, abyśmy nie upadali na duchu i się nie zniechęcali. Mówi, że od Boga Ojca wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. I jest to jakby modlitwa. Modli się, by On sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wewnętrznym człowieku. I żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych i żebyście wy byli wkorzenieni i ugruntowani w Nim w miłości. W modlitwie apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy byli utwierdzeni wewnątrz. Czasami mi się wydaje, że współczesne chrześcijaństwo zdryfowało. Inaczej mówiąc, zbłądziło. Boga uznają na zewnątrz. Wizerunki, tradycje, obrzędy. Apostoł Paweł mówi, że my potrzebujemy czegoś wewnątrz. Wewnątrz człowieka. W innym miejscu apostoł Paweł powiedział, że my jesteśmy świątynią. Że Bóg nie mieszka w domach, budynkach rękoma postawionymi. Tak naprawdę, aby Boga przeżywać, nie potrzebujemy budynku, świątyni, katedry. Aby Boga przeżywać, człowiek potrzebuje siebie. Bóg pragnie zamieszkać w tym domu. Oto moje ciało, moje życie może być domem dla Boga, może być Jego świątynią. On chce mieszkać w naszych sercach. I teraz musimy pewną prawdę przeanalizować. Chrystus musi się czuć wygodnie w moim życiu. Czy lubimy się czuć wygodnie? Czy czasami czujemy się niekomfortowo, kiedy wiemy, że nie jest tak, jakbyśmy chcieli, nie czujemy wygody. Czujemy się niekomfortowo, jak jesteśmy ograniczeni. Pan Jezus chce czuć się wygodnie w naszym życiu, On chce mieszkać w naszych sercach, bo to, że Jezus żyje, to, że Bóg jest, nam nie wystarczy. Nam nie wystarczy, że to wiemy. Nam nie wystarczy, że to wierzymy. Spotkałem się z takimi reakcjami, że nawet ten, który ledwo już siedział przy kuflu piwa, ja też wierzę w Boga. Diabeł wierzy w Boga i drży. Nie wystarczy wierzyć, nie wystarczy wiedzieć, nie wystarczy mieć tą świadomość, że Jezus żyje, że Bóg jest. On chce zamieszkać w nas. Zamieszkać w naszych wnętrzach. On chce wejść do naszego życia. Biblia w objawieniu Jana tak to przedstawia, że On stoi i puka do naszego serca. I tam jest powiedziane, że jeśli ktoś otworzy mu drzwi, to On przyjdzie i zamieszka w twoim wnętrzu i będzie z tobą wieczerzał. Będzie się czuł dobrze, będzie to Jego dom. Tak wam to zobrazuję i zawsze tak to staram się pokazać. To, że żyjesz, mieszkasz w Hamburgu czy okolicznych miejscowościach, daje ci prawa, że ta miejscowość jest twoją własnością. Nie? Mieszkasz tutaj. Żyjesz. Pracujesz. Ale jesteś bardzo ograniczony. Nie możesz robić, co chcesz. Jest wiele ograniczeń. Ale gdy już masz swoje mieszkanie, gdy już masz swój dom, który udało ci się wybudować, gdy już masz swoją posiadłość, to tam jest twoja własność, tam czujesz się wygodnie. Tam mieszkasz. Tam żyjesz. Tam możesz robić, co chcesz. Tam, jeśli są ku temu warunki, nie mówię, jak są goście, ale jeśli mąż, żona mieszkają w jednym domu, to czują się wygodnie. Mogą sobie chodzić w piżamie po domu. Nie? No, ale po Hamburgu w piżamie nie będziesz biegał. Ale po swoim domu możesz chodzić w piżamie. Powiem dalej, możesz chodzić bez piżamy, jak chcesz. To jest twoja własność. Czujesz się wygodnie, tak? I Chrystus tak właśnie chce zamieszkać w sercach naszych. On chce czuć się wewnątrz wygodnie. On chce być Panem naszego życia. On chce mieć nasze ciało. Tą zewnętrzną budowlę, którą widzicie, tutaj Leszek stoi przed wami, ale w środku musi mieszkać Chrystus. Jeśli Go tam nie ma, moje życie jest puste. Moje życie próbuje zapełnić czymkolwiek, co tylko trafia mi się po drodze. Moje życie jest chaosem. Ale kiedy przychodzi Bóg, kiedy zamieszkuje tam Jezus, to czyni tam wielki porządek. Dokonuje totalnej przemiany. Czyni ten dom, to miejsce nowym. Dlatego Biblia mówi, że człowiek, który przyjął Jezusa do swojego serca, jest nowym stworzeniem. Stare przemija, a wszystko staje się wszystko staje się nowe. Halleluja. Pamiętam ten dzień. 16 grudzień, 35 lat temu. Stałem się nowym człowiekiem. Kiedy padłem na kolana i kiedy zacząłem prosić Boga o łaskę, o wybaczenie moich grzechów. Kiedy powiedziałem, Panie Jezu, jeśli żyjesz i jesteś, i tak jak mówią ci ludzie, którzy opowiadali mi o Jego wielkiej miłości, przyjdź i zamieszkaj w moim sercu. I On przyszedł i już mieszka tam 35 lat. I uczynił mnie nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. Kiedy wróciłem po 2 tygodniach ciężkiego takiego stanu, bo po przepiciu i takich strasznych rzeczach, które miały miejsce w moim życiu, do pracy, pytają się moi koledzy, miałem wtedy 20 lat, pytają się moi koledzy, co się z tobą stało? Jakiś inny jesteś. Bo z Jezusem jest inne życie. Bo kiedy Jezus przychodzi i zamieszkuje w naszym sercu, zaczynamy inaczej widzieć, zaczynamy inaczej mówić, zaczynamy inaczej wyglądać, zaczynamy inaczej postępować, zaczynamy inaczej się zachowywać. Kiedyś jechałem w windzie, kiedy mieszkaliśmy jeszcze na osiedlu, na jednym z osiedli w Jastrzębiu, na 8. piętrze, jechałem w windzie i wszedł do windy ze mną sąsiad z drugiej klatki, bo tam się winda zacięła, a więc jechał naszą i był po kilku piwach, a więc wcześniej nie miał odwagi ze mną rozmawiać, ale gdy wszedł do tej windy, w której ja jechałem, stanął przede mną, jechaliśmy wszyscy razem na 8. piętro, bo tam można było przejść, czy na 9. górą do następnej klatki i tak stoi i tak jedziemy, tą winda jedzie powoli, a on patrzy na mnie i mówi, proszę Pana, czemu Pan jest taki inny? Ja mówię, bo to Jezus. To On. Pan jest innym człowiekiem na tym osiedlu. Bo kiedy Jezus żyje w nas, kiedy Jezus zamieszkuje w naszych sercach, to Jezus czyni różnicę. Biblia mówi, że ci, którzy Go przyjęli, tym dał prawo, aby się stali Bożymi dziećmi. Alleluja. I to nie jest religia, i to nie jest jakiś fanatyzm tradycji czy wyobrażenia mistycznego. To jest realne przeżycie. Idę z Jezusem ręka w rękę. Staje się On moim przyjacielem. Zamieszkał w moim sercu. Zamieszkał w moim życiu. I chcę, aby czuł się wygodnie. Pozwoliłem Mu na to. On nie jest tylko gościem w niedzielę. Bo trzeba iść do kościoła. Panie Jezu, chodź ze mną, ale przez tydzień daj mi spokój, bo mam swoje życie. Nie. On żyje ze mną każdego dnia. On jest przy mnie każdego dnia. Chrystus musi czuć się wygodnie w moim życiu, aby przenikało to, co mocą Bożą jest przeze mnie. I według tej mocy Bóg zaczyna działać w naszych sercach. Kiedyś użyłem takiego przykładu, często go powtarzałem. Młodzież bardzo lubi ten przykład. Szczególnie na jakichś konferencjach młodzieżowych go podawałem. Kiedyś to wynik obserwacji. Kiedy nasze córki były malutkie, jedna miała 2 latka, druga 3, albo 3 i 4, rok różnicy. Kiedy wyjeżdżałem gdzieś, szczególnie do Stanów, przywoziłem, bardzo lubiły popcorn. To taki amerykański produkt, popcorn. Teraz zdominował cały świat. Gdziekolwiek pójdziecie do kina, do multikina, wszędzie jest popcorn, tak? Popcorn powstaje z ziaren kukurydzy. I kupowało się takie torebki. Dawało się do kuchenki mikrofalowej. I z tej kukurydzy w torebkach robił się popcorn. Kiedyś obserwowałem razem z córeczkami, jak ten popcorn powstaje, bo świeci się lampka, kręci się mikrofalka i widzisz, co się dzieje. Wiecie, co się dzieje? To samo, co się dzieje z człowiekiem, który przyjmuje Boga do swojego serca. Oto moc z zewnątrz, moc z kuchenki mikrofalowej przenika do wnętrza ziarenka kukurydzy. I tam poprzez ten proces energii i mocy następuje eksplozja tego ziarna. Pop. 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 I nagle zmienia się wszystko. Kolor. Jakość. Smak. Spróbujcie zjeść ziarno kukurydzy twarde. A weźcie popcorn. I to czyni Bóg z człowiekiem, gdy Jego moc przychodzi do jego serca. Gdy Bóg przychodzi i zaczyna mieszkać w naszym życiu. Gdy Bóg przychodzi i przenika nasze wnętrze. Kiedy zaczyna manifestować się Jego moc w nas. Wiecie? Boża moc się nigdy nie kończy. To tak jakbyście obserwowali jakąś potężną elektrownię. I nagle w waszym domu, w waszym mieszkaniu nie ma prądu. Nie wiem, czy się to zdarza w Niemczech. W Polsce to się częściej zdarzało kiedyś, teraz mniej, ale czasami się zdarza. Ale to, że nie ma prądu w domu, to nie znaczy, że nie ma mocy w elektrowni. Rozumiemy? Tam ona jest. Ale jest przerwa w dostawie. Jest przerwa na linii. Dlatego przez grzech człowiek stracił relację z Bogiem. Przez grzech i upadek człowiek zerwał więzi z Bogiem. Kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli w ogrodzie Eden, zostali z Edenu wygnani. Znacie historię. Bo została zerwana więź z Bogiem poprzez grzech, poprzez upadek. I Pan Jezus przyszedł, aby dokonać naprawy tych łączy. Aby na nowo połączyć nas z Bogiem. Bo Bóg tak bardzo ukochał świat. Kocha człowieka, bo jesteśmy Jego stworzeniem. Amen? Ja wierzę z całego serca, że jestem Bożym stworzeniem. Że Bóg mnie stworzył. Że jestem stworzony na obraz Boży. Że nie powstałem jakąś drogą ewolucji. Że nie powstałem z jakiegoś organizmu, z jakiejś komórki, która wypełzła z wody i przez proces milionów lat ogrzewania słońcem zamieniła się w człowieka. Ciężko mi w to uwierzyć. O wiele łatwiej mi uwierzyć, że Bóg uformował człowieka z ziemi i tchnął w niego dech życia. I człowiek stał się istotą żywą. I uczynił nas na swoje podobieństwo. Nie ma takiego stworzenia jak człowiek. Mamy wiele pięknych zwierząt, nawet bardzo mądrych zwierząt, ale żadne z nich nie jest tak jak człowiek. Człowiek jest jedyny sam w sobie, bo jest stworzony przez Boga Wszechmocnego. I poprzez grzech, poprzez upadek straciliśmy tą więź i tą łączność. Ale Jezus przyszedł. I Biblia mówi, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Amen? Że Jezus przyszedł, aby połączyć nas z Bogiem, jest pomostem między człowiekiem a Bogiem. I znów może Boża moc poprzez obecność Jezusa zamieszkać w człowieku. I znów możemy być połączeni z Nim. I znów nasze serce może być pełne radości, chwały i wdzięczności. Pełne życia Bożego. I od tego momentu, kiedy Jezus zaczyna żyć we mnie, zaczynam poznawać i odkrywać Jego piękno, Jego chwałę, Jego moc i Jego błogosławieństwo. Apostoł Paweł mówi nam w liście do Efezjan 3:18-19, że my, Jego święci, Jego Kościół, zaczynamy pojmować, możemy pojąć, jesteśmy w stanie zrozumieć, jaka jest szerokość, długość, wysokość, i głębokość, i abyśmy mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, i abyśmy zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. W innych tłumaczeniach jest powiedziane mocą Bożą, pełnią Bożą, Bożą obecnością. I to jest piękne. Wiecie, czasami możemy mierzyć się z niesamowitymi wyzwaniami w życiu. I Boża moc przychodzi. Boża pełnia przychodzi. I dlatego apostoł Paweł na końcu daje tą definicję, tą obietnicę, uwarunkowaną obietnicę, że Bóg może uczynić daleko więcej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić czy pomyśleć. Ale czyni to. To jest warunek według mocy działającej w nas. Aby moc Boża była w nas, potrzebujemy Jezusa w naszym sercu. Potrzebujemy Bożego Ducha, który musi nas napełnić. I kiedy działa Boży Duch w nas, kiedy wypełnieni jesteśmy Jezusem, wtedy według tej mocy działającej w nas, aby człowiek nie przypisywał sobie żadnej chwały i żadnej mocy. Aby wszelka chwała, wszelka cześć była oddana Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Według Jego mocy wszystko się dzieje i ma miejsce. Myślę, że wielu z was doświadczyło tego, że jesteśmy bardzo ograniczeni. Mimo, że jesteśmy tak niesamowitymi istotami, że człowiek ma tak wiele zdolności, talentów, obdarowań, to przychodzą chwile, przychodzą momenty, kiedy jesteśmy bezradni, kiedy jesteśmy bezsilni, kiedy nie potrafimy, kiedy nasze ograniczenia się odzywają i wtedy zaczyna działać Bóg. Ktoś powiedział tak, kiedy kończą się ludzkie możliwości, zaczynają się Boże. Zaczyna Bóg działać. Czasami jest dobrze, kiedy mogę zrobić, co jestem w stanie. Ale przychodzi moment, kiedy stoję przed ścianą i kiedy nie wiem, co mam zrobić. Kiedy nie wiem, jaki ma być następny krok. Wtedy przychodzi Bóg, który działa ponad wszelkie nasze wyobrażenie, prośbę czy modlitwę. W tym roku odwiedził nas, odwiedził Polskę niesamowity człowiek. Zaprosiliśmy go jako Rada Kościoła na naszą konferencję pastorów do Warszawy w miesiącu wrześniu. Pastor Jules z Bagdadu. Niesamowity człowiek. Kiedy wszyscy uciekli z Iraku, kiedy ISIS zaczęli prześladować chrześcijan, nie tylko chrześcijan, tępić ludzi przeciwnych ich organizacji, kiedy organizacje chrześcijańskie pouciekały i powyjeżdżały za granicę na zachód, do Australii, do Nowej Zelandii, do Ameryki, kiedy on był w Jemenie z paszportem i wizą do Stanów Zjednoczonych dla całej swojej rodziny, Bóg przyszedł do niego i powiedział mu: nie chcę, abyś wyjeżdżał. Nie wyjeżdżaj. Bo kto powie im o mojej miłości, jeśli jeszcze ty wyjedziesz? Kto im powie? Podarł wizę, podarł dokumenty wydane przez ambasadę amerykańską i został w Bagdadzie. Dziś tam jest kościół, który liczy prawie 2000 ludzi. Zielonośrodkowy kościół w Bagdadzie. Siedział w czerwonym budynku w celi śmierci z 60 muzułmańskimi bandytami. Mówi nam tak. Wiecie, jak wyglądał mój dzień? Cela malutka, leżeli jeden obok drugiego. Jedna toaleta, właściwie dziura w ziemi, bez okien. Cela śmierci, nikt żywy stamtąd nie wychodził. Mówi, ja miałem 3 ewangelizacje podczas każdego dnia. Jedną rano, drugą w południe, a trzecią wieczorem. Kiedy Kościół się modlił i kiedy przyszły informacje, że mogą zmienić wyrok, kiedy zapłacą kilkadziesiąt tysięcy dolarów na karę dożywotniego więzienia, to żona zrezygnowała z rodziną. Po pierwsze, nie mieli tych pieniędzy, a po drugie, zaufali Bogu, że On może uczynić daleko więcej, niż jesteśmy w stanie pomyśleć czy sobie wyobrazić. Kiedy wszyscy muzułmańscy bandyci zostali już skazani na śmierć, przeszli przez egzekucję, został on sam. I wtedy obalono reżim Husajna. Amerykanie wkroczyli. Jako pierwszy wyszedł żywy z tego więzienia, z celi śmierci. Niesamowita. Od tego momentu Kościół zaczął jeszcze bardziej się powiększać w Bagdadzie. Kiedy przybyło 100 tysięcy uciekinierów prześladowanych przez ISIS z Syrii i z Iraku, z Iranu, to ich Kościół się nimi zajął. Mówi, wiecie, Bóg czyni ponad wszystko, co możemy sobie wyobrazić i pomyśleć. I mówi nam tak, słuchajcie, czy wierzycie, że aniołowie używają telefonów komórkowych? Tych nagrań nie przesłuchacie, bo był zakaz nagrywania tego, co on mówił, ze względu na bezpieczeństwo. z Polski wracał od razu do Bagdadu, do Iraku. Staraliśmy się 4 miesiące, żeby mógł dostać wizę, żeby przyjechał do Polski. Kiedy był z żoną na zakupach, na wielkim jarmarku w Bagdadzie, gdzie bezustannie wybuchały bomby, nagle dzwoni jego syn z domu i mówi: tato, proszę wróć, bo ktoś chce z tobą się skontaktować w bardzo pilnej sprawie. Jak tylko wrócisz, zaraz będzie dzwonił na nasz domowy telefon, bo tylko taki ma. Dlatego nie dzwonił do ciebie na komórkę. Z żoną wszystko, co mieli już kupione i co jeszcze mieli kupić, to zostawili, wsiedli w samochód i pojechali do domu. Kiedy dojeżdżali do domu, słuchali wiadomości, wybuchły w tym miejscu, gdzie byli na zakupach, 3 bomby. Zginęło ponad 100 osób. Kiedy wszedł do domu, pyta się syna: no i kto to był? Czy masz jakieś jeszcze wiadomości? On mówi: za chwilę powinien zadzwonić. Mówi: minęło 2 lata, nigdy nie zadzwonił. Już nigdy się nie odezwał. Mówi: to anioł zadzwonił, aby nas ratować. I aby mój syn miał świadectwo Bożego działania. Jego syn to przeżył najbardziej, chyba bardziej niż oni, którzy uratowali się z tego targowiska, gdzie wybuchły bomby. Bóg może uczynić daleko więcej, niż jesteśmy w stanie pomyśleć, czy sobie wyobrazić. Wiecie, kiedyś ja wierzę, że Bóg błogosławić może każdą dziedzinę naszego życia. Ja wierzę. Ale powiem wam, że od kiedy zacząłem jeździć do Indii i zacząłem się interesować innym światem, światem wschodnim i kościołem na wschodzie, zmieniły się moje spojrzenia na chrześcijańskie życie. Ja zobaczyłem innych bohaterów. Zobaczyłem ludzi, którzy żyją z Bogiem i oglądają Jego cuda w ogniu niesamowitych doświadczeń i cierpienia. I widzą Boże działanie. Widzą Bożą chwałę, widzą Bożą moc. Ale to tylko dlatego, że pozwalają temu, który ma wszelką moc, mieszkać w ich życiu, w ich sercach. Mój przyjaciel, pastor Abraham z Indii, był 2 razy pobity do nieprzytomności. I to nie znaczy, że jeśli wierzysz w Boga, nie będziesz przechodził przez ogień doświadczeń i cierpienia. Ale z obydwóch stanów nieprzytomności Bóg go podniósł. Bóg go ożywił. A jeden z oprawców, który dokonał ataku na niego, został pastorem. I dziś głosi Ewangelię i tak jak to pastor Abraham mówi, dziś on jest prześladowany. Dziś on czasami musi pocierpieć dla Ewangelii. Ale według mocy działającej w nas Bóg czyni niesamowite rzeczy na zewnątrz, w tym narodzie, w narodzie indyjskim. Bóg działający w nich. I tak samo może być w naszym życiu, tak samo może być z nami. Kiedy pozwalamy Bogu, aby napełniał nas. Jest takie przesłanie w księdze Izajasza proroka, że Bóg pragnie poszerzać nasze granice, że pragnie rozszerzać nasz namiot. Jest to w odniesieniu do naszego życia. Wiecie, czego najbardziej, może nie powiedziałbym tak, nie lubię, ale co jest takie dziwne, kiedy żyjesz z Bogiem, to przestają ci się podobać pewne rzeczy. Wiecie, jaka rzecz mi się nie podoba, kiedy ktoś mnie spotyka po roku i mówi: nic się nie zmieniłeś. O, my to lubimy, ja wiem. Cieleśnie my to lubimy. Ale w tym jest pewne przesłanie. Ja chciałbym, żeby ludzie mnie spotykali po roku i powiedzieli: ale się zmieniłeś, ale jesteś inny. Jakiś bardziej dojrzały jesteś. Bardziej z siebie promienieje. Jesteś bardziej radosny. Co się stało z twoim życiem? Ale się zmieniłeś. To jest komplement. Komplement, nic się nie zmieniłeś, nie jest żadnym komplementem. To znaczy, że tkwię w tym samym miejscu. Że nic się z moim życiem nie dzieje. Pan pragnie poszerzać nasze granice. Pragnie rozciągać nasze życie. Amen? Pragnie działać więcej niż działał wczoraj. Pragnie okazywać więcej błogosławieństwa niż okazywał wczoraj. Ja to często przyrównuję do zabawy z balonem. Że kiedy jako tato dzieci prosiły mnie, abym napompował balonik, to brałem ten balonik i ten balonik miał bliską, intymną relację z moimi ustami. I poprzez tchnienie, które było we mnie, napełniałem ten balonik, a on poszerzał swoją powierzchnię. Poszerzał swoje granice. I kiedy ten balonik był już napompowany, nadmuchany tchnieniem z moich płuc, był w stanie unieść się nad wszystkim, był w stanie pofrunąć w górę. I tak jest naszym życiem. Jeśli mamy społeczność z Bogiem, jeśli mamy bliską więź z Jezusem, Bóg napełnia nas swoim tchnieniem, swoim duchem. I wtedy możemy unieść się nad wszelkimi trudnościami i problemami życia. Możemy oglądać z góry, z Bożej perspektywy, wszystko to, co dzieje się wokół nas. Tego potrzebujemy. I wtedy ludzie będą mówić, ale się zmieniłeś. Ale inaczej patrzysz, ale inaczej mówisz, ale inaczej przeżywasz te trudności, przez które przyszło ci przejść. Bo Bóg potrafi uczynić daleko więcej według mocy działającej w nas. Potrzebujemy być ogarnięci Jego obecnością, Jego mocą, Jego chwałą, Jego potęgą, bo Bóg jest potężny i wielki. Nie mówimy o jakiejś religii, nie mówimy o jakimś mistycyzmie, nie mówimy o jakimś bóstwie, które nie ma głosu, ani nie ma uszu, ani nie ma mowy. Mówimy o żywym Bogu, amen, który chce być w naszym życiu i który chce mieszkać w naszych sercach. Kiedyś Daniel powiedział takie słowa. W ogóle Daniel, postać Daniela z Biblii jest dla mnie fascynującą postacią. Człowiek, który żył w obcym kraju, w babilońskiej ziemi, narażony na spalenie w ogniu, w piecu, bezustannie narażony na to, by być rzucony do jamy z lwami, głodnymi lwami, i też się tam znalazł pewnego dnia. Bezustannie był pod obserwacją krytyków i ludzi, którzy czyhali na jego życie. A mimo tego, dzięki Bożej mocy, która działała w nim, został wyniesiony na stanowisko premiera ziemi babilońskiej. A kiedy zabroniono się modlić do innego Boga niż król i jego posąg, on otwierał okna i wołał do Pana i modlił się i wielbił Jego imię. On poszerzał swoje granice, bo on wierzył w Boga, który działa o wiele bardziej niż sobie może wyobrazić czy pomyśleć. Takiemu Bogu wierzył. A kiedy został wrzucony do lwiej jamy za to, że nie kłaniał się bóstwu i nie modlił się do posągu, to Bóg dał mu błogi sen i wygodne łóżko. Bo jak się tak położył między te grzywy lwie, to miał wygodne łóżeczko. I sobie przespał noc spokojnie, kiedy król całą noc miał koszmary i wyrzuty sumienia. Bo to był dobry człowiek. Bo Bóg działał w jego życiu. Nawet ten pogański król widział, że coś niesamowitego jest w Danielu. Dlatego rano szybko pobiegł zobaczyć, co się stało. A on mu mówi: dzień dobry, witaj królu. Jak się dziś masz? Bo ja mam się bardzo dobrze. Bóg pragnie poszerzać nasze granice. Pragnie rozciągać nas namiot. Pragnie działać według mocy, którą włożył w nas. Ale aby dojść do tego miejsca, potrzebujemy z Bogiem mieć bliską, niesamowitą więź. Bliskie relacje. Musimy nauczyć się spędzać czas z Bogiem. Musimy nauczyć się spędzać czas Jego Słowem. Musimy nauczyć się przebywać w Jego obecności, bo to nie tylko przysłowie ludzkie, ale to jest bardzo głęboka biblijna zasada. Z kim przebywasz, takim się stajesz. Jeśli będę przebywał z Bogiem, będę przebywał z Panem w modlitwie, w społeczności, w Jego Słowie, On będzie poszerzał moje granice. On będzie rozciągał moje życie. On będzie mnie napełniał swoją błogością. On będzie sprawiał, że Jego obecność wypełni moje wnętrze. I na koniec, często, kiedy usługuję na ten temat, też sobie tutaj to zapisałem, opowieść, którą kiedyś przekazał mi jeden z moich znajomych, który odwiedzał Kanadę. Wiecie, jak jedzie się do Kanady, to jedzie się nad wodospad Niagara. I on też pojechał. I kiedy opowiadał o swoich przeżyciach nad wodospadem Niagara, ja z tego ułożyłem taką duchową opowieść. Bardzo piękną. Powiedział mi tak. Kiedy podjechaliśmy pod wodospad Niagara, to kiedy zobaczyłem z daleka to zjawisko, to byłem pod niesamowitym wrażeniem. Po prostu cud przyrody. Coś niesamowitego. Widzieliście wodospad Niagara? Kto widział? O, tylko 3-4 osoby. A reszta co? No w internecie widzieliście? Nie, byliście na żywo, tak? Nie chodzi mi o to, że w internecie widzieliście. Chodzi mi o to, że byliście tam. Na żywo. Było kilka osób. Ja często mówię na pocieszenie tym, którzy nie widzieli, że wszystko przed nami. Wy już to macie za sobą. A my dopiero to zobaczymy. Pewnego dnia, prawda? Dlaczego by nie? Kiedy tak stał z daleka i patrzył, mówi, wow, niesamowite. Wiecie, można tak patrzeć na Boga. Powiedzieć, o jaki, o, Bóg jest dobry, wielki. Wow, jakie było dzisiaj nabożeństwo. Nawet zaśpiewaliśmy pieśń, o jak wielki jest mój Bóg. Ale to nie o to chodzi. Abym podziwiał Boga z daleka. Nie chodzi też o to, abym był cichym wielbicielem Pana Boga. Czy kim jest cichy wielbiciel? Cichy wielbiciel to jest taki ktoś wstydliwy, kto się zakochał i po prostu nie ma odwagi się oświadczyć. I tak jest zakochany na odległość. I tak patrzy z daleka i podziwia, jest takim cichym wielbicielem. Ona nic o tym nie wie, a on płonie miłością w środku. Ale wystarczy tylko podejść. Ja to zrobiłem. Zapłonąłem taką miłością do gości, podszedłem, powiedziałem jej na drugi tydzień, że po prostu się w niej zakochałem. Gdybym był cichym wielbicielem, to ona by dziś miała innego męża. Prawdopodobnie. Ja poszedłem tam. A więc nie wystarczy być cichym wielbicielem Pana Boga i podziwiać Go z daleka. Bo on mówi dalej, wiesz co? Podszedłem do tego miejsca i stanąłem na mostku. Jest tam taki mostek, tak? Można stanąć na tym moście i być bardzo blisko tego wodospadu. I czujesz tą moc i potęgę. Wtedy dreszcze cię przechodzą. Wtedy nawet ta woda pluska na ciebie, oblewa cię. Wiecie, jak przychodzisz do relacji z Bogiem. Kiedy wchodzisz w Jego obecność, kiedy zaczynasz w swojej komorze się modlić albo zaczynasz Go wielbić, kiedy przychodzi Pan, czujesz Jego potęgę i moc. Czujesz Jego bliskość. Wiesz, że Bóg jest przy tobie, że Jego siła dotyka twojego życia, że wszystko jest możliwe, że wszystko się może wydarzyć. Kiedy modliłem się i kiedy zmagałem się z tym, Panie, nie dam rady, to jest niemożliwe, nie jestem w stanie, ja nie potrafię, ja się boję, Panie, nie mam pieniędzy. Bóg mówi, jedź do Indii, ja Cię chcę tam używać. Poczułem obecność Pana i wiedziałem, że mam tam jechać. Jadę w przyszłym roku po raz szósty. Widziałem rzeczy, które powodują, że rośnie gęsia skóra na plecach. Widziałem cuda, widziałem rzeczy, widziałem manifestacje Bożej mocy. Widziałem miejsca, które przerażają. Ale tam, gdzie był Bóg, była Jego potęga, Jego moc. Dlatego nie wystarczy być cichym wielbicielem. Nie wystarczy tylko zaśpiewać pieśń o wielkim Bogu, ale wielkiego Boga trzeba przeżywać. Trzeba doświadczać. Ale wiecie co? On mówi to nie wszystko. Mówi, wiesz, pod ten wodospad można wejść. I mówi, ja wszedłem. I nagle jesteś w miejscu, gdzie otaczają cię te spadające wody. Jesteś przykryty tą potęgą mocy. Ogarnia cię. Jesteś jakby w środku. Jesteś taki wtedy mały, a to wszystko jest takie wielkie. I tak ma być w naszym życiu z Bogiem. On musi ogarnąć nas z góry, z przodu, z boku, z dołu. Jeden z psalmów tak mówi, że Bóg tak chce wyciągnąć swoją rękę i otoczyć nas wokoło, wziąć nas w swoje ramiona i powiedzieć, słuchaj, jestem większy ponad wszystko, co przeżywasz, co się dzieje w twoim życiu. Według mocy, która jest w tobie, mogę działać na zewnątrz, bo jesteś w moich ramionach. Jestem twoim Panem, jestem twoim Bogiem. I wtedy wszystko może się wydarzyć. Wtedy nie ma rzeczy niemożliwych. Wtedy Boże cuda zaczynają się dziać. Wtedy widzisz zwycięstwa Jezusa w swoim życiu. Wtedy oglądasz Jego chwałę, jak przychodzi. I tak Bóg chce działać w każdym z nas. Czy wiecie, co jest piękne? Że Bóg nie ma wybrańców. Szczególnych, przez których tylko chce działać i którym chce się objawiać. Bóg kocha każdego człowieka. Kocha ciebie, kocha mnie i pragnie w życiu każdego z nas czynić wielkie rzeczy. I dziś pragnie je czynić. I On tutaj jest. Pan jest pośród nas. Będziemy się modlić. Chciałbym, abyśmy oczekiwali na Pana. Chciałbym pomodlić się z niektórymi z was. Wierzę, że Bóg coś przygotował szczególnego. Może ktoś zmaga się ze zdrowiem. Wierzę, że Pan chce działać według mocy, która jest w nas. Chce uczynić więcej, niż jesteśmy w stanie pomyśleć czy poprosić. Może są to sytuacje w twojej rodzinie. Może są to różnego rodzaju trudności, z którymi się zmagasz w swoim życiu. Bóg jest Bogiem cudów. Może boisz się o dzień jutrzejszy. Nie wiesz, co będzie jutro. Może musisz podjąć decyzję. Nie wiesz, jakie. Powierz swoje życie Panu. Zaufaj Mu. A może ktoś po prostu chce przyjąć Jezusa do swojego serca. Chce powiedzieć, Panie Jezu, ja wiem, że jesteś. Boże, wiem, że istniejesz. Przecież wychowałem się w chrześcijańskim kraju. Chodziłem do kościoła, ale tak naprawdę w moim wnętrzu nic nie przeżywam, niczego nie mam. Czuję pustkę. Zaproś tam Jezusa. Zaproś tam Jezusa. Poproś, aby On przyszedł i zamieszkał w twoim sercu. Otwórz swoje drzwi. Czy wiesz, że te drzwi mają tylko jedną klamkę? Ona jest od środka. Pan Jezus puka do twojego życia i chce zamieszkać w twoim sercu. Chce zamieszkać w twoim życiu. Ale to ty musisz mu otworzyć drzwi. To ty musisz powiedzieć, Panie, zapraszam cię. Przyjdź do mojego życia. Oto jestem. Chcę być twój. Chcę do ciebie należeć. Zbaw mnie. Przebacz mi moje grzechy. A on to uczyni. A on to uczyni. Chciejmy powstać. Nie wiem, czy mamy zespół przygotowany do krótkiego uwielbienia, do modlitwy. Chciałbym, abyśmy mogli spędzić parę minut przed Bogiem, przed Panem. Nie chciałbym tylko powiedzieć wam kazania, ale chcielibyśmy też do was się pomodlić. Chcielibyśmy też wam usłużyć. Chcielibyśmy też was błogosławić. Was, którzy potrzebujecie dziś pomocy, modlitwy, Bożego dotyku. Pan jest pośród nas. Bóg jest na tym miejscu. I chciałbym, abyśmy tak przez chwilę jeszcze tutaj byli, oczekiwali na Pana, oczekiwali na Niego i pozwolili, aby Duch Święty nas prowadził. Jeśli moglibyście zagrać jakąś pieśń czy melodię tej pieśni, chciałbym, aby towarzyszyła nam ta melodia przy modlitwie.